to może już piosenka, no nie, zostaniemy trochę w polityce, bo gdzieś dzisiaj na korytarzach sejmowych spotkałem posła PSL-u, posła Renegata. Czy mamy taki dźwięk? Nie mamy takiego dźwięku, no to to państwu, złe słowo, Renegata. O, jest, jest, pan poseł Eugeniusz Kłopotek, nie Renegat, ale raczej osoba, która kontestuje pomysły kierownictwa PSL-u na przyszłość polityczną i nie zgadza się na to, żeby PSL weszło w ramach, jako kolejny człon w ramach koalicji europejskiej. Posłuchajmy, co powiedział poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek dzisiaj na temat tego, jaki los czeka Polskie Stronnictwo Ludowe.
W tej chwili ważą się losy, jak będą wyglądać listy wyborcze do Europarlamentu, a następnie do Parlamentu Krajowego. Mamy już silny blok złożony z Platformy, części Nowoczesnej, SLD i Partii Zielonych. To już jest przesądzone, że do tej dużej koalicji dołączy także Polskie Stronnictwo Ludowe.
W sobotę zbiera się Rada Naczelna, jest to organ największy, najważniejszy pomiędzy kongresami i ona rozstrzygnie. Są oczywiście tutaj dwie opcje, bo innych raczej nie wyobrażam sobie. Albo idziemy w tej dużej, tak zwanej koalicji europejskiej, albo idziemy klasycznie jako czysty komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja nie będę ukrywał, że mnie bardziej interesuje ta druga wersja, czyli klasyczny komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo pójście w tej szerokiej koalicji w kontekście tego, że jesienią mamy wybory do Parlamentu Polskiego, o ile tu jeszcze możemy się jakoś pozbierać do kupki, bo to jest tak od sasa do lasa, ale nie wyobrażam sobie, żeby w takim konglomeracie pójść w wyborach do Parlamentu Polskiego. Dlatego klasycznie Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy. Koniec, kropka.
Pan minister Sawicki jeszcze kilka tygodni temu mówił, że jest możliwość, aby w ramach Europejskiej Partii Ludowej wspólny start z Platformą, no ale bez Nowoczesnej i bez SLD, a do Krajowego tuż pod własnym szyldem teraz tej opcji już nie ma, jest wóz albo przewóz.
Nie, no teraz jest trudna decyzja przed Polskim Stronnictwem Ludowym. Ja na szczęście nie mam z tym problemu, jak głosować. Nie? Natomiast oczywiście zobaczymy, jaka będzie większość. Sam uważam, że powinniśmy pójść klasycznie Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jeśli tak się nie stanie, to istnieje zagrożenie dla tożsamości PSL-u, dla programu PSL-u i dla także wyborców, wiernych wyborców na wsi?
To znaczy wówczas z tych wyborów nie wyniesiemy nic dobrego dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego przed jesiennymi wyborami do Parlamentu Polskiego, bo rzeczywiście się trochę rozmyjemy w tym samym konglomeracie. Mało tego, ja powiem szczerze, ja wolałbym iść samodzielnie i nawet dostać 4% poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego i nie mieć żadnego posła, niż pójść w tym dużym konglomeracie, rozmyć się w tej czaszy i mieć 2 czy 3 europosłów. Nie, to wolę mieć ten twardy fundament, 4%, a później zobaczymy.
Którego elementu programowego, ideowego boi pan się w tym zlaniu w dużej koalicji? Który z tych elementów jest najgorszy, najgroźniejszy dla PSL-u?
To znaczy, z punktu widzenia tożsamości PSL-owskiej, to po prostu będą dla nas stracone wybory, bo tam się nie przebijemy. Z drugiej strony, no nikt nie wyobrażam sobie, żebyśmy poszli w takim konglomeracie w wyborach do Parlamentu Polskiego, bo tam już się do kupki tego wszystkiego programowo nie da złożyć. W związku z tym, nawet mówię, tracąc trochę tutaj, wolę zachować naszą tożsamość i startować później samodzielnie do Parlamentu Polskiego.
A ten element antypisizmu, jakbyśmy to kolokwialnie nazwali, to jest silny element w PSL-u, że poprzez te wszystkie kampanie wyborcze, gdzie starcie było bardzo, czasami brutalne między PiS-em a PSL-em, to jest tak silna emocja, że może skłonić PSL do wejścia w dużą koalicję?
Myślę, że to też ma swoje znaczenie i niektórzy z moich koleżanek i kolegów też będą na to w ten sposób patrzeć, bo rzeczywiście PiS tu ostro nas atakował, nie oszczędzając, bardzo często też nie mówiąc prawdy, nie będąc obiektywnymi. Natomiast raz jeszcze podkreślam, te wybory oczywiście one są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejsze są wybory jesienne i szkoda po prostu tracić coś po drodze w maju.
To jeszcze tylko dopytam o rzecz najważniejszą. Jak wiele jest osób, które myślą podobnie, tak jak pan poseł, na ile ta Rada Krajowa w sobotę będzie burzliwa?
Nie, może nie burzliwa Rada Naczelna, natomiast będzie na pewno bardzo odpowiedzialna w tym wszystkim, co będzie podejmować. Natomiast zobaczymy, no wydaje się po ostatnich wypowiedziach niektórych członków kierownictwa, że najprawdopodobniej idzie ta koalicja europejska, jest bliższa. Ale jak to się skończy, zobaczymy. Ja wiem, dla mnie Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To będzie umowa, bo tak się mówisz, to musi być umowa najlepiej na dwa, no, na dwa wybory.
Ale no nie ma szans, no jak, jeżeli to jest koalicja od sasa do lasa, oddam nasza do kajfasza, już powiem po chrześcijańsku. No jak z tego zrobić jeden jednolity program? To jest niemożliwe po prostu, nie? To są tak skrajne, różne poglądy, że dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla wielu z nas są nie do zaakceptowania niektóre propozycje programowe, nie? Chociażby kwestia walki z Kościołem, no.
Lęka się pan utraty elektoratu w ramach tej dużej koalicji, elektoratu PSL-u, który przepłynie gdzieś indziej może do PiS-u?
Jeżeli rzeczywiście pójdziemy w tych pierwszych wyborach w ramach tej koalicji dużej europejskiej, to ktoś nam to może zapamiętać z naszego żelaznego elektoratu i później jesienią powiedzieć, nie, 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 tu poszliście, to teraz się bujajcie sami. Tak też może być.
Był pan posłem, który robił kłopotki poprzedniej koalicji rządzącej przez 8 lat. Czy będzie pan startował? Jeśli będzie taka wizja, że PSL w wyborach krajowych połączy się w jeden duży szyld, to będzie tam miejsce dla pana posła?
To nie moje zawody.
Dziękuję bardzo.
Moje zawody to jest Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tam jestem do dyspozycji. W innych zawodach nie chcę brać udziału, a jak pan wie, jestem starym sportowcem.
I tą rozmową nagraną dzisiaj wczesnym popołudniem w Sejmie kończymy w dzisiejszym bloku popołudniowym rozmowy czysto polityczne. Jak widać, łączenie poprzez podział. Być może będzie tak, że PSL wejdzie do wspólnej dużej koalicji, ale zabraknie tam co po niektórych znanych członków tego ugrupowania. A my teraz przechodzimy do spraw międzynarodowych.
Popołudnie wnet.
Przy telefonie Jarosław Papis. Dzień dobry.
Dzień dobry, szalom.
Prosto z Tel Awiwu. Mamy stanowisko, które spłynęło kilka godzin temu. Ambasador USA w Polsce, pani Mosbacher, która mówi między innymi tak. Między bliskimi sojusznikami, jakim jest Polska i Izrael, nie ma miejsca na tak obraźliwe komentarze, jak wczorajsza wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych pana Izraela Kaca. To jest głos imperium, które łączy dwa państwa, Polskę i Izrael. Czy w ogóle ta sprawa relacji polsko-izraelskich jest obecna w debacie publicznej w Izraelu? Kiedy pan wylądował w Tel Awiwie, to czuć było, że życie publiczne w Tel Awiwie żyje tym tematem.
Myślę, że nie żyje bardziej niż wieloma innymi, a jakieś tam największe natężenie już chyba jest za nami. A dzisiejsze oświadczenie pani ambasador to jest tak de facto przecież oświadczenie pana prezydenta Trumpa, więc to bardzo ważny głos.
Pytanie, czy będzie wysłuchany w Tel Awiwie, w Jerozolimie, bo z kolei Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział dzisiaj w jednej z rozgłośni radiowych, jeżeli przeprosiny nie padną, będzie ochłodzenie stosunków, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli szkalowani na arenie międzynarodowej, tak powiedział Marek Suski.
Nie wiem, na czym miałoby polegać, na czym miałoby polegać to ochłodzenie stosunków. Trudno mi powiedzieć. Izrael się musi odnieść do tego wszystkiego. Czy rząd Izraela się musi odnieść? A to już za daleko poszło, szczególnie po dzisiejszym oświadczeniu pani ambasador.
Ale to jest tak, że jest klimat taki w mediach, w wypowiedziach polityków, że ktokolwiek nawołuje z poważnych, silnych, istotnych, opiniotwórczych mediów i komentatorów, że być może Izrael się zagalopował w tym sporze historycznym z Warszawą.
Jest bardzo dużo takich głosów, no, może nie z pierwszych stron gazet i nie od najważniejszych dzisiaj polityków, bo wszyscy mają jakiegoś kaca po tym, co się wydarzyło. Natomiast głos ulicy jest trochę inny. Wielu Izraelczyków pisze komentarze, opowiada o tym i śle słowa, takie otuchy do Polaków, że oni tak nie sądzą. Oni rozumieją, że to jest to chwilowe popsucie relacji polsko-izraelskich. To jest zasługa polityków, no polityków izraelskich.
I teraz pytanie, czy ten nacisk ulicy będzie skuteczny, bo my w Warszawie i pewnie w całej Polsce zadajemy sobie pytanie, dlaczego, po co politycy izraelscy mówią takie rzeczy?
Czasami nieodgadnione chyba historie, dlaczego. No i dlaczego w tym momencie i dlaczego akurat przed szczytem, który miał się odbyć w Jerozolimie, no to jest kompletnie niezrozumiałe. Tego nikt nie rozumie. Ale stało się. Być może pan Kac chciał trafić do swojego elektoratu, wzmocnić go, nie wiem, policzyć, odliczyć się. To niestety to jest polityka. 9 są wybory, 9 kwietnia w Izraelu, więc to niestety jest ta data graniczna. Mam nadzieję, że już więcej głupoty nie będzie.
Liczy pan, że po wyborach powstanie taki rząd, który będzie umiał trochę odkręcić to wszystko, co zostało powiedziane, bo wydaje się, że akurat w tym wypadku i mamy taką nową świecką tradycję, że każdego lutego mamy kryzys w relacjach z Izraelem, tym razem chyba trochę bardziej wywołany, a nawet na pewno bardziej wywołany przez stronę izraelską, że nowy rząd, który będzie po tych wyborach 9, uda mu się odkręcić to wszystko, co się stało w ostatnich dniach?
No, pan minister Kac uczcił tą rocznicę uchwalenia nowelizacji ustawy o IPN-ie. W tych relacjach jest 1-1. Natomiast to wszystko, mam nadzieję, wróci do normy i jest to kwestia czasu. Taka sytuacja napięta nie będzie miała miejsca długo, bo ludzie, narody żyją swoim trybem i swoim rytmem. I tysiące Izraelczyków codziennie ląduje w Polsce i Polacy codziennie lądują w Izraelu. I te relacje są bardzo dobre. Jak się wyłączy na chwilę media, to tego się nie czuje, nie widzi. I dlatego jest to nadzieja na to, że będzie. Nic się nie zmieni, będzie dobrze.
Miejmy taką nadzieję, ale jak rozumiem, na ulicy w Tel Awiwie, kiedy się rozmawia o Polsce, to nie czuć niechęci.
Absolutnie. Absolutnie. Ludzie, którzy w tej chwili jest coraz mniej Izraelczyków, którzy jeszcze w Polsce nie byli na tych krótkich chociaż wypadach. I te wspomnienia są bardzo dobre. Ludzie o tym piszą i rozmawiają. No, do tych ludzi trzeba też trafiać. Niekoniecznie trzeba rozmawiać tylko z tymi, którzy mają taki negatywny stosunek do Polski i to powiedzmy, że zawsze mieli. Tu się nic nie zmienia.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo to by wskazywało, że te wszystkie nasze analizy, które mówią, że to, co mówią czołowi politycy izraelscy, to jest nakierowane na budowanie własnego elektoratu, ale to by wskazywało, że nastroje elit politycznych wobec Polski rozmijają się z nastrojami zwykłych Izraelczyków, którzy do Polski przyjeżdżają na zakupy, na wizytę, na wycieczkę.
Tak to bardzo często bywa w życiu, że poglądy elit politycznych różnią się od tego, co myślą normalni ludzie, normalni zjadacze chleba. I oni, ci normalni Izraelczycy, nie odczuwają żadnej niechęci do Polski, do Polaków. Mają zresztą z Polski bardzo dobre doświadczenia i oni te doświadczenia przywożą do Izraela. I to jest najważniejsze.
Pytanie, kiedy to się przełoży na izraelską scenę polityczną, bo wydaje się, że kiedy patrzy się na stanowisko przedstawicieli różnych partii, tych lewicowych jak pan Jair Lapid i tych prawicowych jak we wspomniany pełniący obowiązki szefa dyplomacji pan Katz czy premier Netanyahu, no to wydaje się, że tutaj nie ma dla Polski dobrej alternatywy.
Tak, tylko że Izrael nie żyje sprawami Polski i Polską na co dzień. Izraelczycy też nie żyją, więc w związku z tym oni wybierają czy dokonują wyborów zupełnie z innych powodów, czy co innego nimi kieruje. Natomiast sam stosunek do Polski wśród elit, myślę, że się zmieni wtedy, a też jeszcze trochę czasu upłynie, ale to się zmieni, bo na to będzie miało wpływ dzisiejsza postawa młodych ludzi, którzy bardzo chętnie i bardzo licznie do Polski przyjeżdżają i mają inną opinię o Polsce. I oni widzą, że ta opinia, którą oni mają, czy tą rzeczywistość, którą oni postrzegają w Polsce, różni się, rozjeżdża się od tego przekazu serwowanego przez polityków.
My w Polsce
to jest nadzieja na przyszłość.
My w Polsce to doskonale znamy, co innego widzę, co innego słyszę. Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury oraz... Fundacja Hatikwa, czyli Nadzieja. I z tą nadzieją się rozstajemy z Tel Awiwem. Dziękuję bardzo za rozmowę. My do kwestii związanych z relacjami polsko-izraelskimi jeszcze dzisiaj w popołudniu po godzinie 17.30 wrócimy, a tymczasem kwestia również bardzo istotna i paląca, ale odbywająca się w ciszy medialnej.
Popołudnie Wnet.
A to sprawa wewnętrznej polityki Ministerstwa Finansów, które realizuje i przygotowuje się do dużej zmiany w stawkach VAT. W studiu gość pani Barbara Grele, sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze dzień dobry, bo jeszcze słońce gdzieś tam jest na horyzoncie powoli, ale powoli zachodzi. Miała być rewolucja, dobra rewolucja, nowa matryca stawek VAT. Niewiele osób miało stracić, wiele miało osób zyskać. Miały być wyeliminowane patologie i oczywiste nonsensy z polskiej ustawy VAT-owskiej. Tymczasem w ramach tych nowych ustaleń stracą, czy mogą stracić krajowi producenci soków.
Tak, tak, dokładnie. Miała być rewolucja, która usprawni, poprawi czytelność i prostotę nowej matrycy VAT, a tymczasem okazuje się, że ona nie tylko nie poprawi, nie usprawni, nie będzie prostsza, a niesie za sobą duże utrudnienia, pytania już na etapie teraz projektowania, wątpliwości, których wcześniej absolutnie, jeśli chodzi o branżę sokowniczą, nie było. Produkty takie jak sok, nektar, napój owocowy zawierający minimum 20% wsadu owocowego czy warzywnego był absolutnie produkt, który można było odróżnić zarówno poprzez analizę fizykochemiczną, jak i też ma swoje miejsce już na rynku.
Do tej pory takie produkty były obłożone stawką 5%. Z analiz, które przedstawiło Ministerstwo Finansów, teraz wydaje się, że będzie się z nich wycofywać. Miało być obłożone stawką 23%, czyli jak rozumiem, część produkcji, która jest droższa, zawiera 20% do 20% wsadu koncentratu z owoców, z warzyw, będzie obłożona tą samą stawką, na przykład Coca-Cola.
Tak, dokładnie. Takie są teraz propozycje, że napoje zawierające minimum 20% wsadu owocowego czy też warzywnego w postaci soku, w postaci przecieru, jest propozycja, żeby były obłożone 23% stawką VAT.
Tak samo jak napoje nieco bardziej, a nawet stronie niezdrowe, jak Coca-Cola, jak różnego rodzaju słodkie, gazowane napoje.
Tak, energetyczne napoje i różnego typu wynalazki, które w składzie nie mają absolutnie żadnego soku, żadnego przecieru, są produkowane z barwników, sztucznych aromatów, są gazowane, są, przede wszystkim również są konserwanty dodawane. Te napoje, o których my mówimy, czyli minimum, zawierające minimum 20% wsadu owocowego czy warzywnego, one są pasteryzowane, czyli choćby przez to nie zawierają dodatku konserwantów. Oprócz tego, dlatego że już jest ten wsad owocowy i warzywny, one barwę, smak, również aromat biorą właśnie z tego wsadu, więc nie ma potrzeby dodawania wielu składników dodatkowych.
Wydaje się, że taka mała sprawa, gdzieś w ministerstwie dyrektorzy departamentów ustalają sobie staweczki i stawki, różne produkty dopasowują do różnego wymiaru obciążenia podatkiem VAT, co to kogo interesuje, ale taka mała zmiana z 5 do 23%, jakie miała konsekwencje dla polskich producentów soków?
to nie jest zmiana, ponieważ to jest 20%, to jest 18%, to jest bardzo dużo, to jest 1/5, więc to jest bardzo istotna zmiana. Dla samych przetwórców, tych produkujących te napoje, no będzie się to niosło z podniesieniem kosztów. O 1/5 musi się zwiększyć koszt wsadu, prawda, koszt produkcji, więc na końcu trzeba albo podnieść tą cenę wyrobu gotowego, czyli tutaj konsument na tym straci i to jest pierwsza grupa, która straci, no i że straci, dostanie droższy produkt, to jeszcze przetwórca, poszukując oszczędności, aby nie stracić wszystkich konsumentów, ponieważ nie będzie tej preferencji stawki VAT, zacznie zmniejszać wsad owocowy czy warzywny. I zamiast 20% będzie teraz 5 albo 10%, czyli dojdziemy do tej średniej europejskiej, tej niedobrej, tego niedobrego jak gdyby kierunku w Europie Zachodniej.
Czyli stracą polscy producenci, a najbardziej stracą konsumenci. Będą musieli płacić drożej za gorszej jakości produkt.
Tak, dokładnie. Oczywiście o ile kupią ten produkt, bo mogą również kupić na przykład gazowany, kolorowy, też o smaku owocowym napój. To już w ogóle nie ma nic wspólnego, nie ma żadnego wsadu owocowego, czyli nie ma tych prozdrowotnych składników wnoszonych przez owoce czy też warzywa. Więc jeszcze tutaj stracą pod kątem zdrowotnym.
To jeszcze kwestia wątpliwości, bo kiedy tylko pojawiła się informacja, że tak, a nie inaczej będzie kształtowana matryca stawek VAT, to od razu pojawiły się spekulacje, że ktoś na tym bardzo mocno zarobi, a ktoś bardzo mocno straci, czy przypadkiem takie, a nie inne uszeregowanie stawek nie jest wynikiem lobbingu.
Oczywiście, to nam cały czas gdzieś towarzyszy i nie mamy oczywiście dowodów, natomiast niestety, ale ciągle gdzieś to o tym myślimy, zresztą tak wszystko na to wskazuje, bo proszę Państwa, to nie jest tylko kwestia podniesienia VAT na napoje owocowe. Zyskają właśnie te produkty gazowane, napoje gazowane, które są produkowane przez duże korporacje, ale też na przykład jest obniżka stawki VAT na takie produkty jak chipsy, jak paluszki, jak krakersy, czyli te, na ciastka różnego typu, czyli te, które nie są na pewno zdrowymi produktami. I to jest ta grupa, która zyska. Ja chciałam jeszcze wrócić, kto straci. Stracą również sadownicy. Sadownicy, producenci tych właśnie owoców do produkcji tych napojów. My mamy szacunki przygotowane przez ekspertów, że to będzie około 150 tysięcy ton owoców, w tym samych jabłek ponad 100 tysięcy. Jeśli by za każdy kilogram owoców płaciło się złotówkę, proszę Państwa, to ta grupa bardzo producentów, sadowników, rolników, ciężko pracujących, straci 150 milionów złotych. Jest to olbrzymia dla nich strata. A z drugiej strony nie ma alternatywy, gdzie te jabłka, te owoce na coś innego przerobić. Wyeksportować jest problem. Dlatego, że jest nasycenie na rynku globalnym, europejskim. W inne produkty, na przykład cydr, jest problem, bo spadek jest spożycia cydru. I tak dalej, i tak dalej.
Wedle ostatnich danych GUS-owskich mamy największy od lat poziom zgromadzonych jabłek, owoców i warzyw w magazynach. One po prostu tam zalegają, bo nie ma co z nimi zrobić.
Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo jabłek w przechowalniach. To są jabłka dobrej jakości lub bardzo dobrej. To są przechowalnie zmodyfikowane atmosferą. I albo je sprzedamy, wyeksportujemy. Jest to bardzo trudno, ponieważ jest urodzaj na wszystkie owoce i w każdym kraju. Albo je skonsumujemy w Polsce. Tylko tu jest znowu problem. Dlatego, że z roku na rok w Polsce konsumujemy mniej jabłek, a więcej bananów i pomarańczy. I jeszcze jest jedna bardzo niepokojąca nas z branży rolno-przetwórczej sytuacja, że zmniejsza się stawka VAT na owoce importowane, egzotyczne, czyli te, które i tak sobie bardzo dobrze radzą na rynku, jak banany.
O tym mówił też przyznając premier Mateusz Morawiecki, że dzięki działaniom rządu będzie można taniej kupić na wigilijny stół cytrusy. które tak bardzo lubimy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Cytuję z pamięci, ale dość dokładnie. Wydaje się, że jest refleksja. Dzisiaj była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją Finansów Publicznych. Będzie przyjęty także głosami posłów PiSu dezyderat, żeby ministerstwo odeszło od tych zmian. Jest także analiza ministerstwa, zdanie ministerstwa, które mówi, że to są tylko projekty, propozycje i one będą zmienione w toku pracy nie tylko parlamentarnych, ale także rządowych. Czy was to uspokaja? Już wiecie, że udało się tą batalię wygrać?
Nie, jeszcze nie jesteśmy pewni. Wręcz uważamy, że to jeszcze przed nami jest walka i bój. Jesteśmy zdeterminowani. Uważamy, że mamy rację i absolutnie po naszej stronie są argumenty przemawiające za tym, aby utrzymać tą samą stawkę VAT. I nie przemawiają do nas argumenty porządkowania administracyjnego tabelek z VAT-em. Powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę korzyści i zapewnienie utrzymania dla krajowego biznesu, dla krajowych producentów owoców i warzyw.
No chociaż dzisiaj w kuluarach nieoficjalnie politycy PiSu przyznawali, że ta zmiana jest niedopuszczalna i że rząd się z niej wycofa. Czy takie głosy też do was docierają, czy to jednak jest...
Bardzo ostrożnie na razie docierają. My też bardzo ostrożnie do tych głosów podchodzimy. Wiemy, że pewni będziemy dopiero w momencie, jak dostaniemy oficjalną informację, że Ministerstwo Finansów wycofało się z tej zmiany, no i wtedy dopiero odetchniemy.
Zaprosimy odpowiedniego przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Finansów, odpowiedniego ministra i go przepytamy, jak tam idzie ustalanie tych matryc VAT-owskich i czy na pewno musi być tak, żeby soki produkowane w Polsce były obciążone 18% wyższą stawką VAT, podczas gdy to będzie promować produkty importowane. Wszystko na to wskazuje. Jeszcze jedno pytanie trochę spoza tej dziedziny, spoza tego tematu. Minister Ardanowski zadeklarował powstawanie Krajowej Grupy Producenckiej. To ma pomóc także sadownikom. Jak państwo się do tego pomysłu ustosunkujecie?
My ustosunkujemy się powiedzmy pozytywnie, natomiast wiemy, że nie jest łatwo, aby taki nowy podmiot gospodarczy, bo on musi również działać na wolnym rynku, aby tak łatwo i szybko wszedł ten globalny biznes. Polska, proszę państwa, jest drugim na świecie największym producentem zagęszczonego soku jabłkowego. Największym na świecie producentem czarnej porzeczki, aronii, jabłek. Trzecim na świecie producentem jabłek, a pierwszym w Europie. A mimo takiej olbrzymiej masy bardzo trudno jest walczyć na globalnym rynku. Powstają nowe nasadzania w nowych krajach, w krajach trzecich, gdzie te koszty produkcji są niskie. Życzymy oczywiście, aby się to udało, natomiast nie wiemy, czy na pewno to będzie tak szybko.
A pytanie o samą Krajową Unię Producentów Soków. Kogo państwo zrzeszacie? Jak państwo się na tym rynku szeregujecie?
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków powstała w 1993 roku, czyli już mamy bardzo długą historię. Jest to organizacja non-profit, zrzeszamy zarówno producentów soków, tych pitnych, które widać na półkach, jak również producentów półproduktów, których nie widać, ale którzy w Polsce działają, ponieważ...
Ale tych dużych sieci, które każdy z nas...
To nie są sieci, to są...
Producenckie, ale w tym sensie nie mogę wymieniać nazw produktów, ale są te największe, czy to są...
To są zarówno te największe, jak i średnie, jak i bardzo małe, wręcz rodzinne. Nie ma tutaj absolutnie żadnych limitów, więc zrzeszamy...
A kwestia kapitału, także tych producentów, którzy mają kapitał zagraniczny, zrzeszacie się?
Również zrzeszamy i z kapitałem zagranicznym, jak i krajowym, zrzeszamy wszystkich tych, którzy działają na rynku w Polsce, na rynku krajowym.
To jeszcze pytanie o ten zarzut, który się podnosi także ze strony Ministerstwa Rolnictwa, że producenci owoców, warzyw są na gorszej pozycji, kiedy się kontaktują już z producentami soków, bo przetwórnie są duże, są silne, do tego jeszcze są często poparte kapitałem zagranicznym i to tworzy dysproporcje relacji biznesowych między producentem a przetwórcą.
Czy przede wszystkim problem leży po stronie bardzo dużego roztrudnienia w Polsce. My mamy około 200 tysięcy samych producentów owoców, ponad 100 tysięcy producentów jabłek. To są olbrzymie ilości producentów, a tak de facto mamy około 50 przetwórni produkujących zagęszczone soki czy sok NFC, około 300 mroźni. I żeby zorganizować skup owoców z tak dużej ilości, jeszcze po drodze są pośrednicy. Nie da się zorganizować skupu owoców bez tej pośredniego ogniwa. Dlatego my współpracujemy z sadownikami i namawiamy ich do zrzeszania. Przetwórcy chętnie by przyjęli większą partię do przetwórni, nie kupowane indywidualnie od każdego rolnika, ponieważ to logistycznie jest niemożliwe. Więc liczymy na to, że sami producenci zaczną się zrzeszać. My uważamy, że ta marża, którą pobiera pośrednik, chcę podkreślić, na dzień dzisiejszy nie ma innego wyjścia, to należy się zarówno producentom, jak i przetwórcom, a nie kolejnym ogniwom. I do tego namawiamy.
Powiedziała Barbara Grele, sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. 17:14 na zegarach, a tu trwa Popołudnie Wnet. Warszawa 8.7 i 8, Kraków 95.2 i na www.wnet.fm. Tam można nas słuchać. My za chwilę przejdziemy do spraw warszawskich. Zajmiemy się deklaracją, którą podpisał niedawno prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Deklaracja warszawska, polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+. To za chwilę, ale najpierw Częstochowa.